Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Bardzo mi miło, że tak dużo osób się zebrało na dzisiejsze spotkanie. Postaram się troszeczkę wyjaśnić, poszerzyć może bardziej wiedzę naszą o modlitwie wielkopostnej świętego Efrema Syryjczyka. Ze względu na to, że nie wiedziałem, ile osób będzie, przypuszczam, że zrobiłem za mało serówek. Rozumiem, że chyba każda osoba, która tutaj się znajduje, raczej zna tą modlitwę na pamięć. Ale mimo wszystko, można powiedzieć z premedytacją, zrobiłem ksero tej modlitwy, żebyśmy mogli na to patrzeć słowo po słowie. Prosiłbym, tutaj jest 20 kserówek, więc ich za mało będzie, ale tak, żeby chociaż tam to kilka osób mogło patrzeć na ten tekst, bo to będzie troszeczkę łatwiej. Przede wszystkim święty Efrem Syryjczyk żył w IV wieku, między latami 305 a 373. Jest to niesamowity okres w dziejach historii chrześcijaństwa, dlatego że można powiedzieć, jeszcze urodził się w czasach prześladowania chrześcijaństwa i kiedy miał 10 lat, chrześcijaństwo otrzymało status w Imperium Rzymskim religii dozwolonej. Już nie była ona prześladowana. I tak naprawdę jego młodość, jego dorastanie było już w czasie Imperium Rzymskiego, tego, które było pogodzone z chrześcijaństwem. Nie była to jeszcze ta religia dominująca, ale była to religia, która była już akceptowana przez państwo. Oczywiście zdarzały się jeszcze miejsca w Imperium Rzymskim, gdzie było prześladowane dalej to chrześcijaństwo. Był to też okres soborów powszechnych, już rozpoczyna się i w tym też momencie, kiedy imperium pozwala dla chrześcijaństwa bardziej się rozwijać, zaczyna się troszeczkę zmieniać duchowość. Dlatego, że kiedy ludność była prześladowana, de facto o monastycyzmie za dużo się nie mówi. Wtedy nie było monastycyzmu jako takiego, dlatego że każdy chrześcijanin był prześladowany z urzędu praktycznie i ci ludzie naprawdę byli, ci, którzy nazywali siebie chrześcijanami, byli bardzo wysokiej duchowości. Notabene bardzo ciekawie się składa, otóż święty Efrem Syryjczyk pochodził z Syrii. Tej Syrii, która dzisiaj w XXI wieku również prześladuje chrześcijaństwo. I ci ludzie, którzy tam, teraz, dzisiaj mówią o sobie głośno, ja jestem prawosławny, tak naprawdę oni wystawiają siebie na zagrożenie. Przede wszystkim fizyczne. I ta duchowość wtedy jest zupełnie inna. Bo co innego, kiedy będziemy mówili o męczeństwie, czy o wierze, o poświęceniu się dla Boga w takich warunkach, jak my żyjemy, gdzie tutaj siedzimy, jest ciepło, miło, przyjemnie. A co innego, kiedy w czasie nabożeństwa na świątynię pada bomba. I wtedy człowiek pomyśli, czy ja w następną niedzielę pójdę do cerkwi, no bo może kolejna bomba upadnie. My takich myśli nie mamy. Więc nasze pojmowanie jest troszeczkę inne niż te, które jest u nich. To może tyle o tych czasach. Raczej każdy wie, jak się czyta tę modlitwę, dlatego bardzo pokrótce. Czytamy ją w Wielkim Poście, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, na nabożeństwach, ale też powinniśmy wspominać tę modlitwę w swoich modlitwach prywatnych. Modlitwa jest podzielona na trzy części. I po każdej z tych części robimy pokłon ziemny, następnie 12 małych pokłonów z modlitwą Boże Oczyszczenia i jeszcze raz cała modlitwa od początku do końca i pokłon ziemny. I teraz chciałbym, abyśmy po kolei omówili te trzy części. Otóż każda z nich ma zupełnie inny charakter. Zupełnie o czymś innym mówi. Pierwsza część: Gospodzie i Wodyko żywota mojego, duch prazności, unynie lub naczelie i praznosłowia nie daść mi. Jest to część, gdzie prosimy o to, z czego musimy się, pozbyć. Druga część: dusze całomudria, smirennomudria, cierpienia i lubwie, daruj mi rabu Twojemu. Modlimy się o to, co jest dla nas potrzebne. I trzecia, to jest podsumowanie tego wszystkiego. Jej Gospodzie Caru, daruj mi zreci moje pregreszenie i nie osłużdaci brata mojego, jako błogosławienie si o wieki wieków. Amin. I może teraz po kolei każdą część. Otóż pierwsza część, teraz będę już mówił dalej modlitwę cytował w języku polskim, dlatego mamy pod spodem tłumaczenie. Panie i Władco życia mego. Dopiero początek. Jeszcze nie prosimy o nic, z czego mamy się wyzbyć, ale mamy bardzo ważny początek. Panie i Władco życia, żywota mojego. To jest bardzo ważne rozpoczęcie modlitwy, ponieważ my zwracamy się: Panie i Władco, kto jest Panem? Kto jest Władcą mojego życia? Określamy to bardzo jasno. Od kogo zależy moje życie? Od kogo zależy mój każdy krok? Nie ode mnie. Dzisiejszy czas daje nam wielką pokusę, kiedy nieraz mówimy, że ja jestem panem swojego losu, kowalem swojego losu. Co więcej, od jakiegoś czasu w telewizji jest reklama o młodych ludziach, którzy nie ubezpieczają się i coś takiego jest tam powiedziane, że młody Bóg kupił dom, młody Bóg tamto, młody Bóg tamto, młody Bóg tamto. Co jest bardzo ciekawe, tak naprawdę ta reklama świetnie uderza w brak duchowości dzisiejszego człowieka. Ona naprawdę jest bardzo dobrze zrobiona. Ponieważ dzisiejszy młody człowiek tak myśli. Ja jestem Bogiem. Jestem Bogiem swojego życia. Człowiek, który jest oddalony od Boga, tak właśnie myśli. Więc ta reklama jest idealnie trafiona w tego człowieka. Pod tym względem, że dla nas, dla wielu, tak jest. Że ja myśl o tym, że Bóg jest moim Panem, że Bóg jest moim Władcą, jest dla nas często bardzo daleka. Ale czasami nawet jeżeli ona jest, to jest ona tak w świadomości z jednej strony, a z drugiej strony, no Bóg to Bóg, ale ja to jednak muszę sam się wziąć za siebie i ja po swojemu wszystko zaplanuję. Ale jak mówi rosyjskie przysłowie, człowiek predpołagajet, Gospodź rozpołagajet. Czyli człowiek planuje, ale i tak Bóg decyduje. Bóg błogosławi lub nie na to, co ma się wydarzyć. I dlatego często mamy problem, kiedy w naszym życiu dzieje się coś, czego nie zaplanowaliśmy. Bo kto z nas planuje, że zachoruje? Kto z nas planuje, że ktoś z mojej rodziny zbyt wcześnie umrze? Kto z nas planuje wypadek i inne rzeczy? Czy że stracę pracę, czy coś jeszcze? No tego my nie planujemy. I my czasami mamy taki fundament, że ja poradzę sobie, ja zaplanuję, ja tego się dobiję i tak ma być. Tak naprawdę to jest wyraz pychy, do której z czasem dojdziemy. Idziemy dalej. Zaczyna się teraz ta modlitwa, wymienianie tych problemów, z którymi mamy do czynienia i z których prosimy Boga, żeby dał nam siły z nimi walczyć. I pierwszym takim bardzo poważnym problemem jest próżniactwo, duch prazności. To jest to, co nam bardzo przeszkadza zbliżyć się do Boga. Próżność. Jest to pewnego rodzaju pasywność, lenistwo. Jest to coś, co nas ciągnie tak naprawdę do dołu. To nas nie buduje, nie rozwija, a nas ciągnie do dołu. Jest to taki ciężar, który nie może nam pozwolić na rozwijanie się w życiu duchowym. Tak naprawdę to też przeszkadza nam nie tylko w życiu duchowym, ale i w życiu takim codziennym, świeckim, można by powiedzieć. I czasami nawet w życiu duchowym dochodzi do takiego stwierdzenia, że nic się nie da zrobić. Ja i tak grzeszę. Byłem w spowiedzi i znowu to samo popełniłem. I znowu te same grzechy mówię na spowiedzi. To po co w ogóle chodzić znowu do tej spowiedzi? Po co chodzić często do spowiedzi? Czy ja będę chodził co dwa tygodnie, co miesiąc? Czy ja będę chodził raz do roku? I tak to samo będę mówił. Więc po co? I takie myśli u nas czasami przychodzą. I to jest, to wynika właśnie z takiego próżniactwa duchowego, że ja nie dam rady, że to nie ma sensu, więc po co? Więc najlepiej położyć się na kozetce, siedział sobie leni, tam było mu dobrze. Otóż na odwrót, powinniśmy się wziąć za siebie, prosić Boga o to przebaczenie, prosić o siłę i walczyć ze sobą. Dopóki ja walczę, nie przegrałem jeszcze. Jak kiedyś na wojnach było walka wręcz, żołnierz upadł, ale jeżeli on wstaje dalej walczy, jeszcze nie przegrał tej wojny. Ale jeżeli upadnie i nie wstanie, to go zadepczą. I jest po nim. I tak samo z nami. Jeżeli my przyjmiemy, że no nie ma sensu, wszyscy tak grzeszą, ja cały czas tak samo grzeszę, nie ma sensu coś zmieniać, bo i tak się mi nie uda. Więc tak naprawdę nasz rozkład duchowy w tym momencie będzie nabierał na sile. I kolejną rzeczą, która wypływa z próżniactwa, jest unynie, czyli rozpacz, zwątpienie, mamy to przetłumaczone, tak? Kiedy już nie umiemy dostrzec w swoim życiu nic dobrego, nic pozytywnego, zaczynamy wszystko odrzucać, no bo to bez sensu, i to bez sensu, i tamto nie ma sensu. I tak zaczynamy pogrążać się w tym, że w końcu dochodzimy do wniosku, a po co żyć? Już to wszystko jest jakieś takie dziwne, niepoukładane. Ludzie stworzeni nimi przez Boga, a tu grzeszą, tu się kłócą, tu się biją, tu zabijają, tu wojny. I człowiek tak zaczyna w swoim otoczeniu widzieć brak sensu. I w pewnym momencie możemy dojść do takiego pesymizmu życiowego, że wszystko, czego ja nie zobaczę, czego nie dotknę, wszystko jest złe. Święci ojcowie nazywają to samobójstwem duchowym. Bo człowiek już nie ma chęci, nie ma siły wręcz walczyć ze sobą, ze swoimi słabościami. I wtedy jest już, można powiedzieć, samobójstwo duchowe, no bo ja już nad sobą nie pracuję, nie daję sobie tej energii życiowej, duchowej. Ale co jest jeszcze jakby kolejnym krokiem, to również prowadzi do samobójstwa fizycznego. Bardzo często. Człowiek, który nie widzi sensu dalej w życiu, on popełnia samobójstwo. Ale to też się bierze stąd, że czasami nieprawidłowo sobie stawiamy cel. Ponieważ według nauki ojców cerkwi, celem naszego życia jest zbawienie. Przebóstwienie. Dzisiejszy akurat, dzisiejszy dzień, tak, świętego Grzegorza Palamasa, który mówił o przebóstwieniu, czyli oprzenianie siebie z człowieka grzesznego na człowieka świętego, uświęconego. I jeżeli my stawiamy na przykład za cel swojego życia, że muszę mieć, tak często jak rozmawiam z młodymi ludźmi, dobra praca, rodzina, dom, samochód. I teraz komuś coś się nie udało. Nie osiągnął jakiegoś celu, tak? Czyli nie skończył dobrych studiów, wywalili go. Na czwartym roku, na piątym roku wywalili go. Jego cel nie będzie osiągnięty. I człowiek się załamuje. Bo to był jego główny cel. Priorytet. Ja muszę to. Jestem jak Bóg. Zaplanowałem sobie, że ja muszę to osiągnąć. I ja to muszę. I wtedy pojawiają się problemy. Człowiek nie wytrzymuje tej presji samego siebie, swojego otoczenia. I zaczynają się problemy psychiczne. I zaczynają też problemy, no co się bierze też duchowych problemów. i nieraz dochodzi do samobójstw, dlatego że człowiek duchowy czasami podchodzi do tego, że no dobrze, może byłem zbyt leniwy, a może gdybym ukończył te studia, to bym wpadł w jeszcze większą pychę i to mogło być dla mnie wielką pokusą, bo tak też bywa. Dlatego też czasami są rzeczy, które nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale na pewno one nie mogą doprowadzić do tego, że my tracimy nadzieję na cokolwiek i wpadamy w próżniactwo, w rozpacz i nie widzimy sensu dalszego życia. To wszystko prowadzi do kolejnej rządzy, do rządzy władzy. Jeśli dusza nie jest skierowana na Boga, stajemy się egoistyczni, wręcz egocentryczni i tak naprawdę próbujemy swoje słabości ukryć w relacjach z drugim człowiekiem. Stajemy się despotyczni, stajemy się rządni władzy po to, żeby pokazać, nie, ja jednak jestem fajny, ja jestem w porządku. Ty jesteś w tym zły, ty w tym. Wszyscy dookoła są źli. Ja wam to pokazuję, że ty jesteś w tym wszystkim zły. I wtedy wychodzi, że ja jestem w porządku. Ja się lepiej czuję wtedy. I rządza władzy jest bardzo niebezpieczna. Bo próbujemy, to ja teraz załóżmy tak, jakbyśmy tak kucnął, to mniej więcej wszystkie głowy są na jednym równym poziomie, tak? Czyli każdy z nas ma swoje i dobre rzeczy, i złe rzeczy. I jak najłatwiej jest zrobić, żebym ja był troszeczkę wyżej od was. Sam nie umiem urosnąć, nie chcę się poprawiać, być lepszym, więc muszę każdego poniżyć. Przynajmniej w swojej głowie. I tak, aha, ten tam. Każdemu coś znajdę, bo bardzo łatwo znajdujemy u drugiego człowieka grzechy i słabości. Oj, wszyscy są niżsi ode mnie, tylko ja jestem. Oj, jak dobrze. I od razu lepiej się czuję. W swojej głowie imituję pewien świat, który nie jest realny. On nie jest prawdziwy. Ja wcale nie jestem od was lepszy. Ale ja w swojej głowie tak ułożyłem to już. A jeszcze próbuję czasami, to nie tylko to, że w głowie dotrzymam, ale i na zewnątrz pokazać. Ty taki. Każdemu, wiecie, tę głowę wcisnę. O, jak dobrze. Ale to jest tylko i wyłącznie wyraz mojej próżności. I pustosłowie, praznosłowie. Proszę zauważyć, że w języku cerkiewnosłowiańskim pierwsza rzecz, pierwsza ta rządza, tak? Prazność, czyli próżniactwo, a tutaj mamy praznosłowie, pustosłowie. Podobne rzeczy, podobne, tak? Ta pustość. I słowo jest dane od Boga. Ewangelia Jana zaczyna się tak, na początku było słowo, słowo było Boga. Słowo ma ogromną moc. Doskonale wiemy, że nieraz wolelibyśmy dostać z pięści w twarz, niż słowem dostać w twarz. I te z pięści chwilę poboli i przestanie i zapomnimy o tym. A czasami słowo może nas boleć wiele lat, a może i do końca życia. Bóg dał nam słowo, aby budować, aby to słowo rozwijało świat. Niestety, my bardzo często to słowo używamy dokładnie w drugą stronę. Niszczymy świat, niszczymy drugiego człowieka, niszczymy nieraz i siebie. Dlatego też zwracamy tutaj uwagę na swoje słowa, abyśmy uczyli się pilnować swoich słów, abyśmy uczyli się panować nad swoimi słowami, abyśmy uczyli się najpierw pomyśleć, a potem powiedzieć. To jest oczywiście łatwo tak powiedzieć, tak? Ale to nie chodzi o to, że nie wiem, ja tych rzeczy nie mam. Ja mam. Ale chodzi o to, żebym jeszcze ja to sobie uświadamiał i walczył, próbował z tym walczyć. Bo jeżeli ja z tym nie będę nawet walczyć, to znaczy, że ja absolutnie przegrałem tą wojnę i nie mam w niej szans. Dlatego też króciutko wydawałoby się dwie linijki, a jakże głęboka treść. Tak naprawdę tutaj można byłoby nad każdym słowem jeszcze dużo, dużo więcej powiedzieć. I przechodzimy do drugiej części, gdzie prosimy, modlimy się o to, co jest dla nas potrzebne w życiu duchowym. Duchem zaś rozwagi, celomudria. Rozwaga, tu przede wszystkim chodzi o celomudrię, całą mądrość. Mądrość przede wszystkim w podejmowaniu decyzji. Święty prorok Salomon modlił się o mądrość. On się modlił o mądrość, prosił Boga o mądrość. Bo my nieraz mamy wiedzę bardzo szeroką, ale nieraz brakuje nam mądrości. I kiedy spotykamy się ze starszymi osobami, które niekoniecznie może chodziły do szkoły, bo takie czasy były, 2-3 klasy może kończyły, ale nieraz można powiedzieć, to jest mądry człowiek. Chociaż on nie ma jakiejś, nie wiadomo jakiej wiedzy. Ale mądrość, a wiedza to jest duża różnica. Dlatego też powinniśmy prosić Boga i modlić się o tą mądrość, abyśmy umieli widzieć hierarchię cenności, co jest ważne, co jest mniej ważne, na co więcej czasu poświęcać, na co mniej czasu poświęcać, w jakim kierunku ja mam pójść i czego słuchać. I kolejna rzecz, która wypływa z rozwagi, smirenno mudri, czyli pokorna mądrość. Pokora jest to bardzo trudny dar. I my czasami też pokorę mylimy z takim poddaństwem, służalczością. Służalczość, a pokora to niekoniecznie to samo. Bo możemy być służalczy w stosunku do kogoś nie z pokory, a z interesu. I to nie jest wcale wtedy pokora. Więc tu jeszcze jest ważne to, co jest w sercu, co jest w umyśle. Dlaczego? Pobudka. Dlaczego ja to robię? To, co mówił święty Serafin nieraz. Radzi Boga. Ze względu na Boga coś robię. Bo mogę zrobić coś z pozoru dobrego. Nie wiem, pomóc drugiemu człowiekowi, tak? Tylko dlaczego ja to robię? Czy ja to robię po to, żeby mnie chwalili? Czy ja to robię po to, żeby mieć reklamę dobrą? Dzisiaj to jest bardzo popularne. Ja ci pomogę, ale u mnie na stronie internetowej będzie, że ja ci pomogłem. Tutaj to, tutaj zdjęcia, 10 zdjęć, tak? Cześć, cześć, wszystko fajnie. To też jest pomoc, ja nie mówię, że to jest złe. Ale tutaj są też pobudki troszeczkę reklamowe. A jeszcze co innego jest, kiedy robimy to tak, jak w Ewangelii jest napisane, kiedy twoja prawa ręka coś robi dobrego, to niech twoja lewa o tym nie wie. A więc pokora jest już bardzo poważnym owocem życia duchowego. Bo do pokory trzeba dorosnąć. Do pokory trzeba mieć samemu dużo mądrości. I nieraz, kiedy nie jesteśmy w stanie przyjąć czegoś z pokorą, to może znaczyć, że brakuje nam tej głębi. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ktoś mi każe coś zrobić? Święci ojcowie w monasterach, w klasztorach nieraz mówili, że mnich powinien wypełniać wszystko, co dla niego każą, oprócz tego, co jest niezgodne z Ewangelią. Co jest jakby herezją, tak? Jeżeli ktoś ci każe już być heretykiem, to wtedy masz powiedzieć, że nie. A tak, co ci by nie kazali, masz to zrobić. I temu nieraz słyszymy tak, że posłuszanie wyższe postaje modlitwy, czyli post, posłuszanie, czyli
posłuszeństwo
jest ważniejsze od postu i od modlitwy. Nieraz takie rzeczy możemy słyszeć, tylko musimy tutaj uważać, bo to w dzisiejszych czasach jest takie czasami wykorzystywane do wykręcania się, że no tutaj to, tutaj tamto, tak musimy być ostrożni z tym, żebyśmy sobie tego nie brali jako taką wymówkę bardzo wygodną. O, posłuszanie ważniejsze postu, modlitwy, więc nie idę modlić się, niepotrzebne to, nic mi niepotrzebne, bo ja muszę. I kolejna rzecz, która z tego wszystkiego wypływa, cierpliwość. Jakże trudna cierpliwość. Dzisiejszy świat jest niecierpliwy, nie ma czasu. Pędzimy, spieszymy się. I w pewnym sensie, kiedy nie mamy tej cierpliwości, to pokazuje naszą upadłość. Kiedy nie jesteśmy w stanie przeczekać, pomyśleć, tylko od razu osądzamy. Coś zobaczymy i od razu jest myśl. Aha, ten zrobił to i to. Ale zrobił dlaczego? Dlatego, dlatego i dlatego. A skąd ja to wiem? Nie wiem. Ale na wszelki wypadek ja ułożę całą historię w swojej głowie. Bardzo wyraźnie i ciekawie o tym mówi święty Abba Doroteusz. Bardzo polecam. Jest taka książeczka zielona, Abba Doroteusz. Niesamowita. I on właśnie mówi o osądzaniu i daje bardzo ciekawy przykład. Kiedy wieczorem szło dwóch mężczyzn, a naprzeciwko nich szła młoda kobieta. I jeden pomyślał, co pomyślał? Młoda, ładna,
wieczorem,
to sobie pomyślał. A drugi pomyślał, o jaka wierząca, pewnie idzie na wsienoczne jedzenie do cerkwi. Ta sama kobieta, ta sama perspektywa, ale zupełnie inne umysły. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że my osądzamy drugiego człowieka, dokładamy historię według swojego sumienia. Według tego, co my mamy w głowie. I tak naprawdę to, w czym osądzamy drugiego człowieka, najczęściej sami z tym mamy problem. I nie jeden święty ojciec zalecał nie osądzać, dlatego że w bardzo niedługim czasie sam w to prawdopodobnie wpadniesz. Proszę zauważyć, kiedy będziemy na to świadomie patrzeć, jak często się zdarza, że osądziłem kogoś w czymś i w niedługim czasie szybciutko grzeszę tym samym. I przychodzi szybciutko do mnie to samo. Bo to pokazuje, że ja mam z tym problem. I święty Abba Doroteusz zaleca odwrócić perspektywę tego. Jeżeli ktoś coś zrobił niejasnego, na wszelki wypadek tłumaczyć to jako w najlepszej z możliwych możliwości, jak tylko mogę sobie to wyobrazić. Ktoś idzie, dobrze, niech sobie idzie, nie moja sprawa. A tak, jak łatwo my osądzamy drugiego człowieka, z taką lekkością, żebyśmy sami siebie osądzali i widzieli swoje grzechy, swoje słabości i z nimi walczyli. Więc to jest bardzo trudne, ale myślę, że powinniśmy się uczyć i przygotowywać po to, abyśmy głębiej patrzyli na swoje życie duchowe. Tu jest jeszcze bardzo duże niebezpieczeństwo. Ojcowie zwracają uwagę na to, że kiedy my zaczniemy patrzeć na swoje słabości, na swoje grzechy, nauczymy się je nazywać, możemy wpaść w bardzo dużą pychę. Taką imitację świętości. Jest taka pokusa świętości, że ja już jestem prawie święty albo święty, jestem taki modlitewny, ja już znam swoje grzechy, ja chodzę do spowiedzi często, ja chodzę często do Eucharystii, ja już jestem nie tak jak ten oto. Pamiętacie? Celnika i faryzeusza. To jest bardzo wielka pokusa. I musimy o niej bardzo dobrze pamiętać każdego dnia. I nie przez przypadek cerkiew dla nas przed Wielkim Postem dała tą Ewangelię. Bo zaraz zacznie się Wielki Post. Zaraz zaczną się modlitwy, więcej będziemy się modlić, będziemy pościć, będziemy starać się nad sobą pracować, I bardzo łatwo jest pomyśleć, oj, jaki ja się zmieniłem, jaki ja już jestem dobry. I dlatego też musimy pamiętać o tej przypowieści o celniku i faryzeuszu przez cały post i całe życie. Że wcale to nie jest takie proste i banalne, że ja chodzę częściej do cerkwi niż, no, mogę powiedzieć, niż wy, bo codziennie są nabożeństwa, prawie codziennie jestem w cerkwi. To wcale nie znaczy, że jestem na wyższym poziomie duchowym niż ktokolwiek tutaj zebrany. Jeszcze taki może przykład. Byliśmy teraz w cerkwi, na środku było rozpiacie. Kto pierwszy wszedł do raju? Razbojnik. Razbojnik. Ten, który był naprawdę zbójem, grzesznikiem wielkim, który był ukrzyżowany razem z Chrystusem. Tych dwóch było naprawdę za swoje grzechy, można powiedzieć, ukrzyżowani. A Chrystus nie. Ale co znaczy szczere, głębokie pokajanie? Nie pokuta, pokajanie. Okazuje się, że w języku polskim jest to słowo, pokajać się. Czasami my o nim zapominamy. Ale nawet nie tak dawno w radiowej jedynce słyszałem, jak było użyte słowo pokajać się. Chyba wrócili. Więc musimy pamiętać o tym, że to nie jest nic strasznego powiedzieć pokajać się. Dlatego, że pokajanie jest dużo głębsze niż pokuta. Pokuta to jest odpokutować, odpracować, a pokajanie to jest proces. Pracy nad sobą, można powiedzieć od spowiedzi do następnej spowiedzi. Badam siebie, pracuję nad sobą, staram się przemienić siebie. I wtedy jest pokajanie. Po to mamy też i Eucharystię po spowiedzi, żeby nas wzmocnić, dać tą energię do pracy nad sobą. I przejdźmy do ostatniej części, trzeciej, można by powiedzieć, podsumowującej, która zaczyna się bardzo podobnie jak pierwsza. Jej Gospodzie Caru, o Panie i Władco i Królu. Czyli zaprawdę Ty jesteś moim królem, Ty jesteś moim władcą, ja bez Ciebie nic nie mogę. To pokazuje wiarę, że znowu jak przysłowie mówi, bez Boga nie do poroga, bez Boga nawet do progu nie dojdę. Że rzeczywiście Bóg jest moim Panem i władcą. Powtarzamy to jeszcze raz, już można powiedzieć, z większą świadomością. Panie i władco mój, spraw, abym widział moje przewinienia i nie osądzał brata mego, albowiem błogosławiony jesteś w wieki wieków. Amen. To, na czym zakończyłem drugą część, przy cierpliwości, to wszystko już dalej wypływa. To osądzanie. Spraw, abym widział moje przewinienia i nie osądzał. Jakże to jest trudne. Widzieć swoje grzechy, a nie osądzać drugiego człowieka. Zacząć siebie osądzać. W sobie zobaczyć grzech. W sobie zobaczyć człowieka, który, przepraszam za wyrażenie, gnije. O tym często mówią święci ojcowie. Kanon był czytany pierwsze 4 dni Wielkiego Postu. Jakie tam były sformułowania. I to pisał człowiek, o którym byśmy mogli powiedzieć, że jest bezgrzeszny. Z naszego punktu widzenia święty Andrzej z Krety, no to jest wielka świętość. A on pisze o swoich grzechach. On pisze, że ma tyle grzechów, co gwiazd na niebie i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli on pisze o takiej ilości grzechów, to ile my mamy? Drugi kosmos? I to jest bardzo ważne w tym momencie, żebyśmy uczyli się widzieć coraz więcej grzechów. Niektórzy ojcowie porównują te widzenie grzechów do naszych oczu, do naszej ślepoty. Jak ktoś bardzo słabo widzi, to jak będzie szedł i będzie przed nim duży kamień, duży głaz, to go zobaczy. Ale jak będzie już mniejszy, to już go nie zobaczy i się od niego potknie. To jest grzech typu nie zabiłem, nie ukradłem czasami. Jak troszeczkę lepiej widzę, to widzę grzechy, te kamienie troszeczkę mniejsze. Czyli już więcej widzę grzechów. A jak mam naprawdę wspaniały wzrok, to widzę kamyczki na plaży. I tak samo życiem duchowym zaczynam widzieć, że nawet te niby z pozoru drobniutkie, mało ważne grzeszki, one zbierają się. One jak kropla kapią na tą skałę i zostawiają ślad. A z czasem ten nasz wzrok się będzie pogarszał. Bo jak będzie za dużo tych grzechów, to my przestaniemy na nie zwracać uwagę. I zaczniemy do nich podchodzić bardzo tak spokojnie. I tak je mam. I tak, no to po co? Jeszcze jest takie jedno porównanie odnośnie tej drobności. Bo to czasami naprawdę trudno jest dojść do tego, że takie z pozoru drobne grzechy są takie niebezpieczne. I kiedyś pewien ojciec duchowy powiedział tak: ty masz tylko jeden duży grzech, więc weź na pielgrzymkę duży kamień i idź z nim całą pielgrzymkę, nieś go. A ty mówisz, że nie masz grzechów, masz jakieś tam drobne, codzienne grzechy. To ty weź worek i co jeden krok zbieraj ziarenko piasku do tego woreczka swojego. Co to ziarenko? Nic nie waży prawie, że każdy, nawet małe dziecko, podniesie. Co to jest? Każdy krok wrzucaj do swojego worka po jednym tym ziarenku. W pewnym momencie dochodzi do tego, że cały worek był pełen piasku. A kto z nas podnosił kiedyś cały worek piasku? Nie wiem, czy ktoś byłby w stanie cały worek. Z nas. Może tam są jakieś strongmeni, ale... Tak? To pokazuje, że ten z pozoru malutki, niewinny grzeszek, codzienny, może mieć naprawdę wielką wagę i może być dla nas bardzo niebezpieczny i w konsekwencji prowadzić do kolejnych grzechów. Postarajmy się zwracać na to uwagę i nie pozwolić, aby ta świadomość swojej grzeszności, która powinna się wypracowywać z biegiem naszego życia duchowego, nie wprowadziła nas do pychy. Nie wgoniła do tego. Bo to jest też niebezpieczne, właśnie te mniemanie o sobie, że ja to już jestem święty, czy prawie święty, że ja to jestem już naprawdę wocerkowlon i ja to już jestem och i ach. Nie. Tutaj jest potrzebna dla nas zawsze ta pokora, która nie pozwoli nam na to, abyśmy wpadli na złe tory życia duchowego. Amen.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.